Witam serdecznie. Profesor Adam Bodnar jest moim i Państwa gościem. Dziekan Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Już nawet Uniwersytetu SWPS.
Uniwersytetu SWPS, przepraszam. Były Rzecznik Praw Obywatelskich. Spodziewał się Pan, że prezydent Duda podpisze ustawę o powołaniu Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich?
Nie spodziewałem się. To znaczy myślałem, że jednak prezydent po tym, jak pokazał kilka razy swoje niezależne zdanie po zawetowaniu Lex Czarnek 1, Lex Czarnek 2, Lex TVN, że pójdzie taką samą drogą, że zda sobie sprawę z tego, jakie są niebezpieczeństwa konstytucyjne, jak to jest groźna ustawa dla polskiej demokracji, ale no jak myślę, wielu Polaków zawiodłem się. Myliłem się i to jest po prostu bardzo zła decyzja ze strony prezydenta.
No nawet jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński, powiedział, że to jest stalinowska ustawa. Jest coś na rzeczy?
Jest na rzeczy o tyle, że ta komisja łączy różne funkcje. Funkcje śledcze, oskarżycielskie oraz funkcje sądowe. I co więcej, decyzje, które wydawane są przez komisję, mają skutek natychmiastowy. Czyli chodzi o zwłaszcza o wydanie tych środków zaradczych, które mają polegać na zakazie pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. No to są rozwiązania, które są absolutnie niespotykane w państwach demokratycznych, żeby organ administracyjny powoływany przez większość parlamentarną miał podejmować decyzje, które skutkują tym samym, co orzeczenia sądowe. Takich rzeczy się po prostu w demokracjach nie robi.
No ale właśnie się zrobiło.
No właśnie się zrobiło, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość od kilku lat nas przyzwyczaja, że w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje swoich zadań, to można uchwalić wszystko. Że papier jest cierpliwy, a większość parlamentarna na tyle zdeterminowana, żeby wykonywać wolę swojego szefa, czyli Jarosława Kaczyńskiego.
No tak gdyby powiedzieć to tak po prostu do ludzi, to znaczy tyle, że Jarosław Kaczyński może dowolną osobę wyeliminować z życia publicznego, ta ustawa o badaniu wpływów rosyjskich?
Myślę, że można to w ten sposób ująć, tylko że oczywiście, jak w każdym systemie autorytarnym, nie odbywa się to tylko i wyłącznie za pomocą jednej osoby, tylko za pomocą wszystkich, którzy...
Ośmiu, dziewięciu,
no
tak?
Nie, ale jeszcze mamy do tego tych 234 posłów, którzy głosowali za ustawą, prawda? Jeszcze do tego mamy prezydenta, który się pod tym podpisał. Jeszcze do tego mamy ten Trybunał Konstytucyjny, który wiadomo, że się tym nie zajmie. I wreszcie mamy tych dziewięciu, którzy się zgodzą na to, aby pełnić funkcję tych śledczych oskarżycieli i po prostu patrzeć każdego dnia w okienko telewizora, czy Jarosław Kaczyński, jak ten Cezar, podnosi kciuk do góry, czy do dołu. I jakie będą mieli z tego tytułu profity, jako część tego całego aparatu władzy, tej nowej nomenklatury.
To znaczy, to jest w tym sensie legalne. W takim sensie, no, są ustawy, są ciała decyzyjne i tak dalej. No bo co to znaczy, że ustawa jest niekonstytucyjna? Kto o tym decyduje?
To jest legalne w sensie formalnym, ponieważ przeszło przez proces parlamentarny, zostało podpisane przez prezydenta, ustawa została ogłoszona i ona będzie skutkowała tym, że decyzje, które będą podejmowane na jej podstawie, będą egzekwowane, czyli będzie mogła przyjść policja i jeżeli ktoś się nie pojawi na posiedzeniu tej komisji, będzie mogła to wyegzekwować. Czy tak samo, jeżeli zostanie wydany ten zakaz pełnienia funkcji publicznych, no to już widzę, jak Państwowa Komisja Wyborcza skreśla na przykład kandydatów z listy. No bo skoro...
Ale naprawdę pan to już widzi. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Uniwersytetu Wyższego.
Uniwersytetu SWPS.
SWPS, tak. Po prostu nazwa tak została. Tak. Ranga podniesiona. Tak, już pan to widzi? Naprawdę tak będzie?
To
że
znaczy...
będzie można, komisja po prostu będzie skreślała ludzi. Donald Tusk out i tak dalej.
Nie
pan może być skreślony, bo pan będzie chyba kandydował, przynajmniej tak słychać.
No tak, tylko że mam wrażenie, że ustawa nie jest skierowana w moim kierunku, tylko są dwie konkretne osoby, czyli Donald Tusk oraz Waldemar Pawlak i myślę, że tutaj chyba nikt tego nawet nie ukrywa. Być może się pojawią jakieś kolejne osoby, na które można by coś znaleźć, tak? Ja nie wiem, nawet myśląc o sobie, ja też miałem kontakty z obrońcami praw człowieka z Rosji, tak? Czy to są wpływy? No, jeżeli mówimy o walce o prawach człowieka, to pewnie wszystko można byłoby nazwać jakimś wpływem. Także na każdego się coś może znaleźć.
Tak, ale jeszcze się pojawiła ta formuła, kto ma czyste sumienie, nie musi się bać.
Ja myślę, że tak samo mam czyste sumienie, jak wiele osób, które funkcjonują w naszym życiu publicznym. Łącznie jestem naprawdę przekonany co do tego, z czystym sumieniem Donalda Tuska w tej całej historii. Natomiast czy ja to widzę oczami wyobraźni? Ja nieraz się spotykałem z taką sytuacją, że przecież oni tego nie zrobią, przecież to nie zostanie uchwalone, przecież nikt z tego nie skorzysta, a później się okazało, że jednak nie ma to, że tego typu dyskusje nie mają znaczenia, bo jeżeli jest podjęta decyzja polityczna, to wszystkie środki są wykorzystane. Przypomnijmy sobie chociażby datę 10 maja 2020 roku, kiedy się odbywały te słynne wybory korespondencyjne, które się de facto nie odbyły. No, nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności.
Na razie nie, ale jednak są i ta sprawa została jakoś dostrzeżona jako co najmniej wadliwe czy naganne zachowanie, ale no i może kiedyś będzie rozliczona, no, na przykład za 90 lat, ale proszę mi powiedzieć, co ma zrobić Donald Tusk, skoro to się nazywa Lex Tusk potocznie, iść, jak będzie wezwany przed tą komisję, iść czy nie iść?
Trudno mi jest powiedzieć, natomiast zgadzam się z tymi, którzy mówią, że trzeba zbojkotować pracę tej komisji, że opozycja po prostu nie powinna wyznaczać swoich przedstawicieli.
A to już przedstawiciele opozycji tak powiedzieli,
tak,
że
tak,
nie,
ale
nie
uważam,
dadzą
że to
ludzi
jest
do
forma,
tego
bo na przykład, bo jeżeli mamy do czynienia z aktem prawnym, który jest z gruntu wadliwy, tu może dokończę to moje zdanie,
tak? Tak, przepraszam.
Czyli on jest wadliwy z punktu widzenia wartości konstytucyjnych, tak? Bo podstawowa wartość konstytucyjna demokratycznego państwa prawnego jest kontrola sądowa i wydawanie decyzji przez sąd. Tak samo nie można praw publicznych odbierać na mocy decyzji jakiegokolwiek organu administracji publicznej.
No ale jeżeli ktoś jest rosyjską onucą, to można. No, ale bo to jest na zasadzie takiego właśnie tropienia lekarzy trucicieli, ubeków.
To jest sposób działania obozu władzy od kilku lat, żeby kogoś nazwać określonym mianem, postponować w oczach opinii publicznej, grillować właśnie na forum danej komisji i do tego wykorzystać cały aparat medialny, który powtarza określoną narrację.
I to, to jest najważniejsze w tym całym przedsięwzięciu.
I dlatego myślę, że to nawiązanie przez panią redaktor do tego procesu brzeskiego, bo myślę, że
tak,
obywatele
była
mogą
aluzja do procesu brzeskiego w postaci 90 lat czekaliśmy na rehabilitację.
Tak jest, no, tylko że na czym wtedy to polegało? Wtedy to polegało na odizolowaniu, czyli zamknięciu w twierdzy brzeskiej i na procesie politycznym skazaniu tych 10 liderów ówczesnej opozycji. Teraz chodzi o to, żeby nie tyle kogoś pozbawiać wolności, tylko żeby właśnie go tak zobrzydzić opinii publicznej i tak utrudnić prowadzenie także normalnej kampanii wyborczej, żeby na tym wygrać i dociągnąć zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.
Adam Bodnar jest moim i Państwa gościem. Teraz przenosimy się już do internetowego Radia Mediów Społecznościowych. Dziękujemy słuchaczom Radia RMF za uwagę. Zapraszamy, zostańcie z nami. Więc chodzi o to, żeby zohydzić, napiętnować, wyeliminować. I co? I potem będzie można, bo to jest też jakieś trudne do pojęcia, jak się nie jest prawnikiem czy prawniczką, czy można się odwołać od decyzji tej komisji, czy nie można. Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i co to w ogóle są wpływy rosyjskie, to będzie moje następne pytanie.
Zauważmy, że ta ustawa przewiduje przygotowanie tego pierwszego raportu 17 września, czyli można powiedzieć stosunkowo, to jeszcze będzie przed wyborami, na miesiąc przed wyborami. No jeżeli ten raport i temu będzie towarzyszyła decyzja, no to później będzie presja na Państwową Komisję Wyborczą, żeby właśnie taką decyzję
skreślać
wykonać i być może skreślić właśnie
Donalda Tuska.
No Donalda Tuska, czy być może inne osoby. I teraz pani redaktor mnie pytała, co będzie, jak się nie stawi. No jak się nie stawi, to znaczy, że jest winny, tak? To znaczy, że tym bardziej możemy podjąć decyzję o tym, żeby wydać ten środek zaradczy. No bo przecież, tak jak pan prezydent powiedział, uczciwi nie mają się czego bać. Mamy prawo do tej transparentności, jawności życia publicznego i skoro ten ktoś nie chce z nami rozmawiać, to znaczy, że możemy wydać decyzję. To jest organ, który jest poza jakąkolwiek kontrolą. I w ten sposób oczywiście można próbować będzie od tego się odwołać do sądów i sądy administracyjne mają możliwość wstrzymywania wykonania decyzji administracyjnych. Jest taka możliwość wynikająca ogólnie z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ale kto nam zagwarantuje, że organy władzy posłuchają sądów administracyjnych? Ja miałem raz taką sytuację, kiedy jako rzecznik praw obywatelskich, kiedy PKN Orlen przejął Polska Press, udało się uzyskać postanowienie zabezpieczające Sądu Okręgowego w Warszawie, który mówił: wstrzymajcie transakcję do czasu rozpoznania pełnego sprawy. To zostało po prostu zignorowane. Tak? W ogóle nikt się tym postanowieniem, postanowieniem zabezpieczającym nie przejmował.
Czyli to została ulica, marsz 4 czerwca, bo Donald Tusk już zaprosił prezydenta Dudę na ten marsz, i zagranica. Jeszcze ten drugi czynnik, o którym PiS zawsze powtarza, że psuje tą dobrą zmianę. Czyli czy jest jakaś możliwość kontroli tego nieprawidłowego powstania nieprawidłowej zupełnie ustawy, kontroli przez europejskie trybunały? Czy jakieś, może komisję europejską, która by, no nie wiem, wywierała jakieś wpływy tutaj?
To znaczy, wydaje mi się, że Komisja Europejska na pewno się powinna zainteresować, ponieważ jeżeli dotyczy to wykonywania, jeżeli zakaz, potencjalny zakaz ma obejmować wszystkie funkcje publiczne, to także te, które wiążą się z dysponowaniem środkami unijnymi, w tym także związane z, można powiedzieć, całym naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Także tu jest na pewno podstawa co do tego. Wydaje mi się, że to jest temat, który mogłaby się zainteresować Komisja Wenecka oraz OBWE. Tylko proszę zauważyć, wszelkie formy reakcji to będą opinie, które być może będą wzmacniały tylko i wyłącznie jakiś jeden nurt narracji krajowej, międzynarodowej, mogą wpływać na ocenę całego procesu wyborczego w Polsce, natomiast nie hamują tych działań. Jedyne, co mogło zahamować, to było albo skierowanie ustawy w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, albo weto prezydenta. To nie nastąpiło. Czyli ustawa wchodzi w życie, ustawa jest publikowana, ustawa wybiera się na jej podstawie tych członków komisji. Skoro te 234 osoby głosowały za ustawą, no to teraz będą głosowały za wybraniem tych 9 członków komisji. Oczywiście możliwe jest, żeby sprawą się zajął na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka, no ale to już musi dojść
to
do sytuacji...
To już będzie
tak,
długo po...
Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że właśnie Donald Tusk jest pozbawiony tej możliwości kandydowania, to wtedy on może się zwrócić oczywiście do Trybunału w Strasburgu. Może przedstawić zarzut naruszenia prawa do wolnych wyborów. Ale to nie ma znaczenia w tym momencie. To znaczy, to nie ma znaczenia, bo rzeczywistość dzieje się tu i teraz. Lider największej partii opozycyjnej może zostać pozbawiony udziału w wyborach. I tak naprawdę to przypomina jakieś scenariusze z Azji Środkowej. To tak się to robi właśnie w tych państwach.
Ale istnieje taka też przesłanka, że Jarosławowi Kaczyńskiemu wydaje się, że jest marszałkiem Piłsudskim, stąd ta analogia do procesu brzeskiego jest sensowna i przypominają działacze PSL-u, że Wincenty Witos też bardzo długo potem próbował dochodzić sprawiedliwości w sądach. I to trwało i trwało, aż do czasu, kiedy pan podjął otwarcie tego procesu, tak?
Tak. To znaczy...
Chociaż to jest jakieś straszne, że to jest, w ogóle o tym rozmawiamy teraz, ale... Tak się
ja myślę,
stało.
Że to jest po części przypadek, po części myślę, że może trochę też intuicja Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jednak warto wracać do tych wydarzeń z przeszłości. Ale uporządkujmy fakty.
Tak, tak, tak.
PSL w zasadzie od 1989 roku upominało się wielokrotnie o to, żeby złożyć kasację od tego wyroku skazującego z 1932 roku. I bo właśnie było to ważne z punktu widzenia przywracania sprawiedliwości i zadośćuczynienia dla Wincentego Witosa. Nie tylko oni się o to upominali, na przykład też o to zabiegał mecenas Jacek Dibuła, którego dziadek Stanisław Dibuła też był osobą skazaną w tym procesie. Przez wiele lat prokuratura generalna odpowiadała PSL-owi, że nie da rady złożyć kasacji, ponieważ nie zachowały się akta postępowania. Jak zostałem rzecznikiem, zacząłem się nad tym zastanawiać, czy faktycznie jest tak, że nie zachowały się z akta, skoro na mojej półce w bibliotece stoi książka pod tytułem Sprawa Brzeska, gdzie są przemówienia, wyroki, listy protestacyjne i tak dalej. I stwierdziłem, że może po prostu się temu przyjrzymy w biurze RPO. I moi prawnicy z biura nie znaleźli całych akt, ale znaleźli sporo materiałów. I na tej podstawie sformułowaliśmy kasację. I teraz Sąd Najwyższy powiedział, że akta zostały odtworzone częściowo, natomiast to nie powinno stanowić przeszkody do uchylenia wyroku, ponieważ to, co jest najważniejsze, czyli wyroki, apelacje w tej sprawie są i to już wystarcza, żeby ocenić pod względem prawnym ten wyrok.
No ale czy myśli pan, że teraz już powiedzmy do szkoły chodzi jakiś chłopiec, który zostanie potem, albo dziewczynka oczywiście, albo osoba niebinarna, która zostanie potem prawnikiem albo prawniczką i tak dalej i minie 90 lat i będziemy rehabilitować obecnych liderów opozycji
parlamentarnej? Nie, myślę, że ja myślę że jednak,
to
że...
To mnie przeraża to, co pan opowiada.
Absolutnie, ale myślę, że nie powinniśmy nigdy myśleć w takich kategoriach, że musi upłynąć tyle lat, aby uzyskać sprawiedliwość. Narzędzia reakcji są w naszych rękach. Najbliższym narzędziem jest marsz 4 czerwca, który ma właśnie pokazać, dla ilu osobom w Polsce zależy na państwie demokratycznym. Narzędziem przez ostatnie lata była Unia Europejska, bo dzięki Unii Europejskiej udało się choć częściowo zahamować zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
Właśnie jeszcze chciałam o to zapytać za chwilę.
Ale też myślę, że musimy apelować do ludzkich sumień w tej sytuacji, żeby pokazywać, że to nie są przelewki, to nie jest jakaś gra,
jasne.
To nie jest jakiś teatr polityczny, tylko to jest konkretna ustawa, która ma skutki dla konkretnych osób, która może objąć absolutnie każdego. Może zacząć się zaraz właśnie jakieś takie seanse a la w tej komisji McCarthy'ego, gdzie...
No dobrze, ale to znaczy co? Apelujemy do sumień i co? I co się dzieje? No przecież nikt nie wpłynie na sumienia obozu władzy obecnie.
Nie wpłynie, ale jednak w momencie... Ale zauważmy jedną rzecz, że obóz władzy robi cały czas różne sondaże. Tak, analizuje na bieżąco emocje społeczne. Jeżeli ludzie zaczną myśleć, że to jest jednak, użyję może młodzieżowego sformułowania, przegięcie, to może zacząć się zmieniać nastawienie. Może nagle się okazać, że ktoś, kto na kogo na przykład obóz władzy liczył, że będzie tym przesłuchującym, tym
oskarżyciel,
będzie się wstydził jednak w to wejść, prawda? Że może trafi na jakieś osoby, tak jak to było w tej Izbie Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, że to nie byli jacyś najwybitniejsi prawnicy i w którymś momencie to się stało wręcz tragikomiczne.
Ja zapytam teraz może o Trybunał Konstytucyjny, bo z jakiegoś powodu ta... ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która miała zmieniać ilość sędziów tego składu pełnego, minimalną, to nie przeszło ostatnio w piątek. Przeszła ta historia z tą Komisją do Badania Wpływów Rosyjskich, a także nie było głosowane, to miałam na myśli. Tak, bo to miałam na myśli, nie było głosowane. Dlaczego? To znaczy, to się zatrzymało. Nie było głosowana ta ustawa. Czyli Trybunał Konstytucyjny jest w impasie dalej, tak?
Czy on jest w impasie od 2017 roku? A nawet co gorsza, on może nie tyle jest w impasie, co szkodzi Polkom i Polakom. Przypomnijmy, nie był w impasie 22 października 2020 roku, kiedy krzywdził polskie kobiety. Teraz ja powiem tak, że z punktu widzenia konstytucyjnego, to może lepiej niech się ten Trybunał już nie odzywa, jak ma dalej psuć...
To on miał się odezwać po to, żeby ocenić tą ustawę o Sądzie Najwyższym i wtedy ewentualnie odblokować
tak
pieniądze... KPO,
zawsze pan prezydent
czy to jest
może,
realny plan?
Zawsze pan prezydent może wycofać swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego i w ten sposób dążyć do odblokowania tych środków. Przecież pan prezydent nie jest związany tym, że skoro złożył wniosek, to ten wniosek musi być po wsze czasy. Absolutnie.
Aha,
może. Także mógłby wycofać, mógłby ustawę podpisać i wtedy byłoby wtedy to rozwiązanie przenoszące postępowania dyscyplinarne
ja
do MSA.
Że nasi słuchacze to nie jest łatwe do zrozumienia. Nie mówię, że nie rozumieją, ale mają kłopot z tym, żeby pojąć te wszystkie układanki. One są dosyć prymitywne, ale skomplikowane jednocześnie.
One są bardzo skomplikowane w takim sensie, że jak sięgniemy jeszcze pamięcią o co jest pierwotnym powodem tych wszystkich układanek, to jest przecież likwidacja czy może inaczej, problem z Izbą Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Później ona została zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Później ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej została uznana, że nie jest zgodna z prawem unijnym, w związku z czym trzeba przenieść postępowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ale może to jest jakiś czyściec dla Polaków. To znaczy nikt przedtem nie zadawał sobie trudu, żeby nawet wiedzieć dobrze, jak te instytucje się nazywają. A teraz to jest podstawowa wiedza.
Może nie tyle czyściec, natomiast ja uważam, że przechodzimy taki okres drugiej transformacji. To znaczy, że po 1989 roku my stworzyliśmy te wszystkie instytucje państwa demokratycznego, sądy, trybunały, rzecznika praw obywatelskich i tak dalej, Najwyższą Izbę Kontroli, ale nie do końca pojęliśmy, na czym polega ich rola w społeczeństwie. I myślę, że my od tych 8 lat uczymy się, jak to wszystko działa, po co to jest i na czym to polega. I teraz tak, jeżeli przejdziemy przez ten czyściec, czy przez tą drugą transformację pozytywnie, to nasza demokracja na pewno będzie silniejsza. Gorzej, jeżeli skończy się tak, jak na przykład teraz się to kończy w Turcji, prawda? Gdzie jednak Erdoğan uzyskał prawo do kontynuowania swoich zmian autorytarnych, gdzie ma tą swoją wizję Atatürka, że on jest tym nowym Atatürkiem. I tak samo tutaj niestety Kaczyński ma wizję, że jest tym nowym Piłsudskim.
To się mu wydaje tylko, mimo wszystko. Ale jeszcze jedna rzecz. W piątek też przeszła taka ustawa o zakazie zatrudniania w urzędach państwowych ludzi, którzy współpracowali ze służbami w latach 1944-1990. 44-90, czyli po co to w ogóle? O co tu chodzi? Po co to jest?
Myślę, że to jest jakiś kolejny etap właśnie rozliczeń z przeszłością. Może dlatego, że do końca nie wyszedł pomysł z ustawą represyjną, czyli z ustawą dezubekizacyjną i teraz ludzie wygrywają sprawy w sądach, są im przywracane uprawnienia emerytalne i w związku z tym teraz gdzieś poszukuje się jakiegoś nowego sposobu, żeby tutaj ograniczyć te możliwości, czyli żeby pójść cały czas w kierunku tej narracji, że my tu jesteśmy ci twardzi, którzy rozliczają się z przeszłością.
Ale to nie jest tak, że teraz właśnie ta sprawa wpływów rosyjskich przysłoni te dawne ubeckie sitwy, które przecież były takim naczelnym hasłem, ta czerwona pajęczyna, to był ten poprzedni model naprawiania Polski przez obóz władzy obecnej.
Ja myślę, że w kontekście wyborczym za każdym razem chodzi o stworzenie wroga. Wroga, który jest na swój sposób wygodny i który nadaje się do wykorzystywania w toku kampanii wyborczej, żeby polaryzować obraz polityczny. I teraz tak, przypomnijmy sobie 2000...
Ale nie możemy za daleko sięgać pamięcią, bo już nam się czas kończy.
Ale tylko trzy słowa. Mhm. Dodajmy do tego migranci i uchodźcy w 2015 roku.
Oczywiście.
I dodajmy kastę sędziowską i osoby LGBT w kontekście wyborów prezydenckich w 2020 roku. Także być może teraz właśnie będzie się wszystko kręciło wokół że wszędzie gdzieś są ci rosyjscy agenci, prawda, którzy krążą i zagrażają.
Grzegorz Rzeczkowski i Tomasz Piątek bardzo dokładnie opisali sieć wpływów rosyjskich, która oplata, jak się zdaje, różnych polityków właśnie partii koalicji rządzącej.
I być może do ich książek warto też w tym kontekście wracać. I
to
rzeczywiście
niech będzie puentą naszej rozmowy. Tak, bardzo jest. Serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Bodnar. Widzimy się i słyszymy za tydzień.